Część piąta. Hipokrytki. Skończyły się prostytuować, bo znalazły się pod skrzydłami bogatych biznesmenów. Dzisiaj wyskakują jak z lodówki i ometkowane od stóp do głów pouczają w mediach i portalach społecznościowych, jak żyć, by odnieść sukces. Nie tylko nastolatki uważają je za wzór, a one bez cienia żenady wciskają im kit i opowiadają o swojej drodze do życiowego i finansowego sukcesu. O prostytucji nie ma w tych opowieściach oczywiście ani słowa. To rozdział o największych prostytutkach, hipokrytkach, które zapomniały, jak zaczynały. Są wśród nich dziennikarki, projektantki mody i mecenaski kultury. To rozdział dla fanów telewizyjnych sław, wyginających się na Instagramie modelek oraz uczestniczek programów rozrywkowych. Od tych modelingowych przez słynące z nic nie robienia, bywalczynie różnych reality show. To opowieść o celebrytkach i gwiazdach, które po rzuceniu zawodowego kurestwa prężą się na wszelkiego rodzaju ściankach. Jednocześnie nauczają młodzież, jak żyć, kogo słuchać, jak się nosić i wyznaczać trendy. No i oczywiście, jak odnieść sukces. Co najgorsze, nadal są w tej grupie dziewczyny, które role mentorek z telewizji, Insta czy kolorowych gazet łączą z regularnym prostytuowaniem się i nie widzą w tym nic zdrożnego. Dziewczyna gangstera. Była i nadal jest piękną kobietą. Od zawsze marzyła, aby zaistnieć i być znaną. Nie tylko z tego, że jest znana. Jej dawni przyjaciele, a także znajomi ze szkoły i pracy przekonują, że wyróżniała się pracowitością i ogromną determinacją. Zawsze starała się być perfekcyjna w tym, co aktualnie robi. Swoją szansę od losu dostała kilkanaście lat temu. Trafiła do telewizji. Skrupulatnie, powoli i dzięki ciężkiej pracy z wydania na wydanie stawała się coraz lepsza. Zdawała sobie doskonale sprawę ze wszystkich swoich niedoskonałości, jak chociażby wada wymowy. Godziny poza pracą spędzała więc u logopedy, a potem na trudnych i mozolnych ćwiczeniach w domu. Kurestwo rzuciła, gdy na horyzoncie pojawiła się poważna oferta pracy z ogólnopolskiej telewizji. To było jej marzenie. Pierwsza propozycja nie miała nic wspólnego z prowadzeniem jakiegoś specjalnie ambitnego programu. Choć była bardzo pracowita, nie cieszyła się szacunkiem wśród koleżanek. Nie tylko tych z pracy, ale i ze swojego środowiska. Większość jej znajomych, które oglądały ją w serwisach plotkarskich, telewizjach śniadaniowych czy czytały o jej kolejnych miłosnych podbojach, mówiło wprost: ona nic bezinteresownie nie robi. Wspomina były partner mojej pierwszej bohaterki. Pochodzi z Poznania. Mieszkała na jednym z blokowisk w popularnej części miasta. Zanim po raz pierwszy zobaczyli ją miłośnicy szklanego ekranu, znana była przede wszystkim z szerokich powiązań w świecie wielkopolskich gangsterów. Według znajomych z tamtych czasów przyszła gwiazda uwielbiała niegrzecznych chłopców. Jej pierwszym poważnym partnerem był Tomasz, dla bardziej wtajemniczonych znany jako Stajenka. Pseudonim zmieniony. To był wyjątkowo bezwzględny i sprytny bandzior. W latach 90. i na początku 2000. wspólnie z kumplami zajmowali się w Wielkopolsce handlem materiałami wybuchowymi i produkowaniem ich we własnym zakresie. Według policjantów zajmujących się sprawą, przestępcy pozyskiwali surowiec do produkcji bomb z niewybuchów oraz zdobywali trotyl wojskowego pochodzenia. Nie tylko handlowali ładunkami wybuchowymi, czasem sami je również podkładali. Działali przede wszystkim na terenie Poznania i Piły, ale nie gardzili współpracą z innymi gangami na terenie całej Polski. Tłumaczy mój informator. Po rozbiciu gangu policja informowała. Zajmowali się także wymuszeniami rozbójniczymi, obrotem bronią i przestępczą windykacją długów. Wobec ofiar byli brutalni i bezwzględni, zwłaszcza gdy egzekwowali przejęte cudze długi. W mieszkaniach gangsterów znaleziono kilogram różnych materiałów wybuchowych, zapalniki, znaczną ilość gotówki, narkotyki i kilkadziesiąt litrów spirytusu. W ręce funkcjonariuszy wpadły też kamizelki kuloodporne, kominiarki i kajdanki. Stajenka ukrywał się najdłużej i wpadł w zasadzkę policji 3 miesiące po rozbiciu jego grupy w 2004 roku i zatrzymaniu 14 gangsterów. Na ziemię przy aucie, tuż po wyjściu z domu, powalili go funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Poznania. Od co najmniej kilku dni był obserwowany przez wywiadowców. Rąbka tajemnicy o tym, że gwiazda czynnie uczestniczyła w niektórych spotkaniach gangsterów, ujawnił policjantom inny skruszony przestępca o pseudonimie Bankier. I choć nigdy nie został świadkiem koronnym, to dzięki swojej wiedzy, choć był podejrzanym i oskarżonym w wielu sprawach sądowych, od lat korzystał z nadzwyczajnego złagodzenia kary za zeznania obciążające innych, między innymi skorumpowanych policjantów i prokuratorów. W zamian objęto go całodobową ochroną, umieszczono w tajnym mieszkaniu, a także zapewniono życie na koszt państwa. Na początku nic nie wskazywało na to, że bankier będzie miał w swoim życiu na bakier z prawem. Przeciwnie, odseparował się od rodziny, ojca hazardzisty i brata zaznajomionego z lokalnymi gangusami. Poszedł raczej w ślady wujka, który był policjantem. Skończył politologię na uniwersytecie i wyjechał do USA. Po roku wrócił, a zarobione na saksach środki zainwestował w dyskotekę i nocny klub. Interesy nie szły mu jednak najlepiej. Lokal dzierżawił od gangsterów, a ci postanowili mu nieoczekiwanie i nieformalnie wypowiedzieć umowę najmu. Przyjechali do klubu Andrzej K., Złoty i Stajenka, opowiada. K. miał broń. Zostałem pobity. Kobieta towarzysząca gangsterom, tu pada prawdziwe imię i nazwisko osoby znanej z telewizji. Opluła mnie. Straciłem wszystko, opowiadał bankier dziennikarzom. Według niego Stajenka to żołnierz jednego z najsłynniejszych poznańskich gangsterów, Andrzeja K. i Makowca. Szopka z Kubańczykiem. Następnym partnerem gwiazdy był również znany poznański gangster Jakub P. o wdzięcznym pseudonimie Kubańczyk. Według lokalnej prasy to właśnie on stał na czele mafii śmieciowej. Przestępcy przez całe lata składowali nielegalnie niebezpieczne odpady w sposób zagrażający nie tylko środowisku, ale również ludzkiemu życiu. Według dziennikarzy bandyci zaczerpnęli ten pomysł od najpopularniejszej włoskiej mafii, Camorry, która była prekursorem toksycznego biznesu. Polscy bandyci za bezcen wynajmowali stare magazyny, stodoły, do których zwozili chemikalia i trujące substancje. Działali od wielu lat pod szyldem firm Jędruś, a później Jędrus, zarejestrowanych w Budzyniu, gdzie miało znajdować się ich biuro. Nazwiska prawdziwych właścicieli firm na próżno szukać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Śledczy znaleźli w nim osoby podstawione, tak zwane słupy, które nawet nie wiedziały, że są prezesami jakichkolwiek spółek. Śmieciowa mafia działała m.in. w województwach wielkopolskim oraz lubuskim. Spółki gangsterów nie miały problemu ze zdobyciem klientów. Odpady przekazywały im szpitale, firmy produkujące akumulatory czy lakiery, a także duże i znane w całej Polsce przedsiębiorstwa takie jak Enea czy wojskowe zakłady motoryzacyjne. Według śledczych to Kubańczyk kierował śmieciową mafią i należał do jej ojców założycieli. Okazuje się, że przed zatrzymaniem w tej sprawie nie miał już czystej kartoteki. Był karany za nielegalne składowanie odpadów. Dostał wówczas kilka miesięcy więzienia i karę grzywny. W roku 2018 lokalni dziennikarze prześwietlili Kubańczyka. Widniał wówczas jako prezes firmy Spa Domestika, która zajmowała się internetową sprzedażą soli morskiej. Od 2016 roku był również członkiem zarządu firmy Apartamenty Puszczykowo. Z jego oświadczenia złożonego w sądzie wynikało, że posiada spory majątek zlokalizowany na warszawskim Wilanowie. W 2019 roku bosowie mafii, w tym Kubańczyk, zostali skazani na 3 lata pozbawienia wolności i 70 tysięcy złotych grzywny. Dodatkowo sąd orzekł dla nich 10-letni zakaz prowadzenia tego typu działalności. W ogóle mnie nie zdziwiło, że ona z nim była. Ona po prostu lubiła niegrzecznych chłopców, mówi znajomy gwiazdy. Gwiazda wkracza na warszawskie salony. Na warszawskie salony wprowadza moją bohaterkę jej dobra znajoma, Izabella Eł. Oficjalnie właścicielka agencji modelek, a w kręgu koneserów płatnej miłości po prostu znana wielkopolska burdel menedżerka. To właśnie wtedy gwiazda rozpoczyna karierę dziewczyny z Dubaju. Jak udało mi się ustalić, interesowały ją tylko zagraniczne wyjazdy i tylko dla bogatych mężczyzn. Wyjeżdża nawet wówczas, kiedy jest w związku. Jest wtedy jednak bardziej ostrożna i bardziej szczegółowo dopracowuje swoją legendę. Zwykle wyjeżdża hostessować, na targi albo na sesję. To były inne czasy. Wtedy wszystko się załatwiało na telefon, przez telefon i otwartym tekstem. Nikt się tam nie pierdolił i w tajemnicy żadnych dób nie załatwiał. To musiał być jakiś 2003, może 2004 rok. Ta Iza z Poznania miała dupy z naprawdę pierwszej ligi. Normalnie ekstraklasa. Poznałem ją na jakiejś imprezie w kinie Skarpa w Warszawie. Ona czasami wpadała na party do Warszawy. Czasem sama, a czasami ze swoimi laskami. Warszawka wiedziała, że na jej stronie można było zamówić dziewczyny. Jak spotkałeś Izę, to ona tylko mówiła: wejdź na stronę, wybierz, którą chcesz i dzwoni. Opowiada mi miłośnik poznańskiej agencji modelek. I właścicielka tej strony i gwiazda miały już swoją renomę i konkretne stawki. Obie zresztą miały już za sobą sesję w najpopularniejszych męskich magazynach. O ile dobrze pamiętam, to gwiazdy chyba nie było na oficjalnej stronie. Wiadomo jednak było, że jest do wzięcia. Gwiazda z właścicielką bardzo się przyjaźniły, dodaje mężczyzna. Pewnego dnia gwiazda otrzymuje kolejną propozycję. ma lecieć na kilka dni do Araba z Dubaju. Ponieważ w Polsce zima, a jej się całkiem dobrze układa z ówczesnym partnerem, zaczyna grymasić. Jej chłopak, z którym była od dłuższego czasu, zaczyna podejrzewać, że jego dziewczyna znowu kurwi się na wyjazdach. Sprawdza jej telefon i odnajduje interesującą wymianę SMS-ów z właścicielką strony z modelkami. Sutenerka. Mam Dubaj na 2 dni. Gwiazda. Do kogo? Kiedy? Za ile? Na 2 dni. Dobra kasa. Co on chce? Anal bez gumy. A co jak ma HIV-a? Nie ma, daj spokój. Boję się. Dobra, spoko. On sobie zrobi test na HIV. Mężczyzna nie daje po sobie niczego poznać. Wie i akceptuje, że gwiazda pracuje jako modelka i czasami bierze udział w sesjach. Wiedział też, że zanim się związali, jeździła na seks wyjazdy za granicę. Kiedy jednak zdecydowali się zostać parą, obiecała mu, że przestanie się prostytuować. W czasie burzliwej rozmowy gwiazda brnie i przekonuje, że jedzie na sesję zdjęciową do kalendarza do Dubaju. Jej legenda zaczyna się jednak sypać jak domek z kart. Pierdolnięta jesteś? Sesja do kalendarza w grudniu? Chyba do kalendarza za 2 lata, krzyczy mężczyzna.
No nie, oni na lato robią ten kalendarz, mówi gwiazda.
Kalendarz na lato? To kurwa rok się zaczyna w czerwcu czy w lipcu?
Wkrótce po tej awanturze związek gwiazdy rozpada się. Szklana pogoda. Po awansie w stacji gwiazda zaczyna wycofywać się z branży i zagranicznych seks wyjazdów. Na początku bierze jeszcze co lepsze zlecenia, jednak z czasem zrywa z dorabianiem w Dubaju i całkowicie poświęca się karierze telewizyjnej. Kiedy jeszcze uczyła się w telewizji, była najlepszą koleżanką. Podlizywała się producentkom, operatorom, a właściwie wszystkim tym, którzy mieli od niej lepsze notowania. A nie było to trudno, bo ona z telewizją miała na początku tyle wspólnego, co przeciętny Polak. Po prostu ją oglądała, mówi jedna z wydawczyń. Kiedy jednak szefostwo zaczęło ją doceniać, pokazała swoje prawdziwe oblicze. Zarozumiałej, nieprzyjemnej, obcesowej i wulgarnej pannicy, która wszystko wie najlepiej. W ekspresowym tempie straciła wielu dobrych znajomych, bo równie szybko przestała poznawać ludzi, którzy włożyli sporo pracy, by w telewizji odniosła sukces. W 2007 roku w jednym z portali specjalizującym się w śledzeniu i ujawnianiu skandali celebrytów opublikowano ocenzurowany film, na którym nieznana para uprawia seks. Internauci od razu wskazują, że główną rolę w tej produkcji gra gwiazda. Film jednak szybko znika ze strony portalu. Przez jakiś czas można go obejrzeć pod linkiem, który wklejono w komentarzach. Ale zabiegi prawników naszej bohaterki sprawiają, że i ten link zostaje zablokowany. Sprawa filmu, którą przez chwilę żyje niemal cała Polska, umiera. Nie będę siedziała przy stole z dziwką. Mimo starań i PR-owych zabiegów, w wielu środowiskach gwiazda nie ma dobrej opinii i nie cieszy się uznaniem. Skandalem kończy się jedna z gal zorganizowanych dla przedsiębiorczych kobiet, która miała miejsce niemal przed dekadą. Jedną z laureatek konkursu przyprowadzono do stolika, przy którym siedziała również gwiazda. Wprost powiedziałam jednej z organizatorek, że z dziwką przy stole nie usiądę i że albo ją przesadzą, znajdą dla mnie inne miejsce, albo opuszczam imprezę. Dostałam inny stolik, opowiada mi bizneswoman. Gwiazda słyszała to, co pani powiedziała? To pytanie do niej, ale nie sądzę, by jej to umknęło. Specjalnie się nie kryłam. Głos mam donośny, a kiedy prosiłam o zmianę stolika, patrzyłyśmy sobie w oczy. Wypowiedzi byłych partnerów gwiazdy nie pozostawiają wątpliwości. Jej celem zawsze było złapanie bogatego faceta, który będzie spełniał jej zachcianki i z czasem uwolni od pracy w telewizji. Zresztą ona takich mężczyzn miała. Z biedakami się nie prowadziła. Gangsterzy, mniejsi i więksi biznesmeni, wspomina jeden z jej kolegów. W końcu gwiazda spełniła swoje marzenie i związała się z bogatym i znanym przedsiębiorcą. Dzisiaj kocha udzielać się w mediach społecznościowych, gdzie komentuje polityczną i społeczną rzeczywistość. Uwielbia też zamieszczać w sieci zdjęcia z najdalszych zakątków świata, a przy okazji pouczać, jak należy żyć. Ostatniego lata wypowiadała się o katastrofie polskiej Odry. Innym razem skrytykowała młodych ludzi za to, że nie chce im się pracować, a zarabiać chcieliby miliony. Tak jak wiele koleżanek z branży, próbowała wyczyścić internet ze zdjęć i filmów, z których nie jest dumna. Nie udało się. Od pracowników serwisów plotkarskich dowiedziałem się, że należy do tych celebrytek, której prawnicy nagminnie wysyłają pisma przedprocesowe z żądaniem wykasowania komentarzy, w których internauci opisują jej życiorys i przypominają, skąd się wywodzi. Zawsze była bezwzględna. Dopóki kogoś potrzebowała, grała najlepszą przyjaciółkę, spędzała czas i zapraszała na kawki oraz lunche. Kiedy ktoś stawał się nieprzydatny, zrywała relacje. Opowiada jej była telewizyjna koleżanka. Od kilku miesięcy podglądam profile gwiazdy i jej męża w mediach społecznościowych.
Najczęściej trafiam na wakacyjne zdjęcia, na których poza gwiazdą widzę znane mi burdel menedżerki, prostytutki i ich klientów. Galerianka, czyli mecenaska kultury. Kolejna prostytutka to modelka, miłośniczka sportowców i galerianka, właścicielka galerii. W swoim portfolio ma kilka związków ze znanymi sportowcami. Ma też na koncie profesjonalne sesje, a wśród nich promocje znanej na rynku międzynarodowym firmy produkującej biżuterię. Kiedy ostatnim razem przeglądałem jej profil, radziła się znajomych, czy nie za często urządza swoje wystawy i wernisaże. Z ciekawości wszedłem na relacje z dwóch wydarzeń, a tam na zdjęciach prawdziwy burdel. Pokazy organizowane są w popularnym warszawskim centrum handlowym, w świetnej lokalizacji w centrum stolicy. Na jednym z nich główną rolę odgrywa Anna P., kiedyś jedna z najbardziej znanych w Dubaju polskich prostytutek, a dziś pełną gębą burdel menedżerka, modelka i projektantka. Na jej zeznania trafiłem przy okazji pracy nad pierwszą częścią Dziewczyn z Dubaju. W kolejnej galerii zdjęć z pokazu natknąłem się już na całą plejadę burdel menedżerek, prostytutek oraz ich klientów. Wojciech F., sportowiec. Zdjęcie pierwsze. Wojciech F. był przed laty jednym z najlepszych tenisistów nie tylko w Polsce, ale też na świecie. O jego dawnych popisach na kortach nie pisze się jednak ostatnio w prasie i nie mówi w telewizji. On sam mediów raczej unika. Dlaczego? W środowisku od lat słychać, że były sportowiec sprzedaje bogatym znajomym młode dziewczyny. Dziennikarze Tygodnika Wprost postanowili to sprawdzić i przygotowali prowokację. Wypuścili atrakcyjną dziewczynę, na której sportowiec oczywiście zawiesił oko, po czym umówił ją na spotkanie w sprawie pracy ze swoim znajomym biznesmenem. Do spotkania doszło w jednym z warszawskich hoteli, nomen omen, w pokoju biznesmena. Kiedy dziewczyna była w środku, mężczyzna nie ukrywał swoich zamiarów. Miał niestety pecha, bo dziennikarze wszystko zarejestrowali i wkrótce upublicznili. Wojciech F. próbował zablokować publikację. Był gotów zapłacić. Dziennikarze nie tylko nie przyjęli tej oferty, ale wszystko dokładnie opisali. Po wybuchu afery tenisista nie chciał wypowiadać się na jej temat. Zaproszenia do mediów zniknęły, a kiedy kilka lat później przyszło zaproszenie od TVP Info, postawił warunek. Wystąpi, ale dziennikarka nie będzie mogła pytać o sutenerstwo. Po czasie okazało się, że mężczyzna był już podejrzany o czerpanie korzyści z nierządu we Francji, jednak prokuratura nie postawiła mu zarzutów. Wśród dziennikarzy do dziś roi się od plotek i głośnych hollywoodzkich nazwisk gwiazd, którym polski mistrz tenisa ziemnego miał załatwiać prostytutki. Miałem z tym panem kiedyś wątpliwą przyjemność. Nie pamiętam, co to była za impreza, ale z pewnością jakaś gala w teatrze czy jakimś hotelu. W pewnym momencie opuściłam główną salę za potrzebą. W drodze do toalety ktoś niespodziewanie chwycił mnie za rękę, a kiedy się odwróciłam, oznajmił, że ma dla mnie propozycję. Kiedy zobaczyłam, że to Wojciech F., wyrwałam się i powiedziałam, żeby zostawił mnie w spokoju, bo jeśli jeszcze raz stanie na mojej drodze, to wezwę policję. Bezcenne było zobaczyć wtedy jego minę. Zmył się natychmiast. Mówi mi znana dziś w Polsce biznesmenka. Pan Wojciech pisze autobiografię, która wkrótce ma się ukazać w księgarniach. Myślę, że nie tylko ja czekam na szczegółowe informacje dotyczące jego udziału w pośrednictwie między pięknymi dziewczynami, prostytutkami, a bogatymi mężczyznami. Muzyk i sutenerka, czyli małżeństwo Tomasz i Ewa L. Kolejne zdjęcie z wernisażu prostytutki i kolejna sława. Muzyk znany ze współpracy m.in. z Dorotą Rapczewską, jeden z lepszych klientów Joanny B., córki legendy polskiego rocka oraz Emilii P., Emi. Mężczyzna wynajął minimum kilkadziesiąt prostytutek. W branży do dziś opowiada się o jego nietypowych upodobaniach i zachciankach, które musiały spełniać prostytutki. Uwielbiał dziewczyny przebrane za sekretarki, w wysokich szpilkach i koniecznie z pomalowanymi na karminowo ustami. Był przesłuchiwany przez prokuraturę w śledztwie dotyczącym dziewczyn z Dubaju. Znam go dobrze. To był jeden z lepszych klientów Joanki. Nie wiem, czy powiedziała mi prawdę, bo ona prawdę mówiła tylko wtedy, kiedy się pomyliła. Kiedyś złapałam ją na tym, jak pojechała do niego do hotelu. Przekonywała mnie wówczas, że on jej zapłacił 2000 złotych za to, że pokazała mu cycka. Zapewniała mnie, że tylko wyciąga od niego kasę, a tak naprawdę nic z nim więcej nie robi. Opowiada Jarosław S., były partner Joanny B. Sama burdel menedżerka, która dobrowolnie poddała się karze, złożyła obszerne zeznania dotyczące Tomasza L. Potwierdziła, że wysyłała do niego dziewczyny. Choć na początku śledztwa dość długo utrzymywała, że muzyk przesyłał pieniądze, ponieważ chciał jej pomóc, kiedy znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Prokuratura dysponowała wówczas szczegółowymi stenogramami z podsłuchów rozmów i SMS-ów między Joanną B., Tomaszem L., Emilią P., a także dziewczynami, które próbowała nakłonić do spotkania z muzykiem. Z powodu nietypowych upodobań mężczyzny, nie każda prostytutka była chętna na spotkanie z nim, nawet jeśli w grę wchodziły kilkakrotnie wyższe od standardowych stawki. Dzięki Joannie B. mężczyzna poznał inną burdelmenedżerkę, Ewę W. z Łodzi. Kobieta prowadziła tam klub Go-Go i agencję z hostessami, które wielokrotnie podsyłała Joannie B. czy Emilii P. Po jakimś czasie para sformalizowała swój związek i w ten sposób Ewa W. stała się Ewą L. Jej proces toczy się najdłużej, ponieważ obrońca kobiety za wszelką cenę próbował opóźnić postępowanie. Wielokrotnie składał wnioski o odroczenie z uwagi na zły stan zdrowia jego klientki. Tymczasem Ewa L. nie za bardzo przejmowała się sądem. W tym samym czasie, kiedy jej proces był odraczany, z powodzeniem prowadziła swój program w telewizji internetowej jednej z codziennych gazet. I nie był to program o ekskluzywnej prostytucji. Pani Ewa mówiła przede wszystkim o swojej miłości do sportu, o wieloletnich treningach i namawiała inne kobiety do podjęcia aktywności i fizycznego wysiłku. W roku 2017 poinformowała, że być może zadebiutuje w MMA. Podczas śledztwa zapewniała, że nie otrzymała żadnych pieniędzy za wyjazdy prostytuujących się dziewczyn. Do końca upierała się, że zatrudniała tylko hostessy. Nie potrafiła jednak odpowiedzieć, ile inkasowała dziennie za ich pracę. Chciała sprawdzić stawki w swoim komputerze, ale jak na złość spalił jej się dysk. W prokuraturze Ewa L. dobrowolnie poddała się karze. Miała dostać rok i 2 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 1000 złotych grzywny, przepadek 10 000 złotych i 2-letni zakaz prowadzenia agencji modelek. Przed sądem rozmyśliła się. Odwołała swój wniosek i oskarżyła prokuratorkę, że ta podstępem i szantażem do wszystkiego ją zmusiła. Jej proces wciąż trwa. Ewę L. pogrążyło swoimi zeznaniami co najmniej kilka dziewczyn. Te nie zostawiły złudzeń, jak wyglądało to jej hostessowanie. Po mojej maturze Ewa zaproponowała mi spotkanie w celu prostytucji w Warszawie w hotelu Marriott. Pojechałam z 2 swoimi koleżankami. Klientami byli Polacy, chyba z Warszawy. Było ich wielu. Uprawiałyśmy z nimi seks. Dostałam za to 1000 złotych. Zeznała Justyna. Nie wszystko złoto, co się świeci. Wracając do galerianki. Pomysłodawczyni wernisaży, jak sama opowiada w jednym ze sponsorowanych wywiadów, karierę modelki zaczęła w Miami, w Stanach Zjednoczonych. Najpierw miała dostać angaż na 3-miesięczny okres próbny, a potem rozpoczęła starania o wizę pracowniczą. Już wtedy była dość znana, zwłaszcza w warszawskim środowisku biznesmenów, którzy nie szczędzili funduszy na seks z atrakcyjną wówczas modelką. W czasie rozmowy dostępnej na kanale YouTube kobieta przekonuje widzów, że zawsze miała sporo szczęścia, że znalazła się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, że poznała ludzi, którzy utorowali jej drogę do kariery, oczywiście kariery modelki. Jak udało mi się ustalić, wśród tych ludzi był również najsłynniejszy przed laty polski tenisista, Wojciech F. W wywiadzie nie przyznaje jednak, że została w USA skazana za kupowanie narkotyków, że straciła wizę i ma zakaz wjazdu do Stanów. Może o tym nie wspomniała, ponieważ od wielu lat wie o tym pół Warszawy. Swego czasu zwróciła się z prośbą o załatwienie tej sprawy do jednego z polityków, byłego senatora, który wyleciał z partii z hukiem za nieprawidłowości w biznesie. Z tego co pamiętam, to obiecał jej pomoc i miał jej dać swoich prawników. Nie wiem, czy łączyło ich coś więcej niż znajomość, ale wiem, że zaprosił ją na wakacje na Ibizie i miał w portfelu jej kartę kredytową. Wiem, że ten polityk jest bardzo dobrze znany w środowisku polskich ekskluzywnych prostytutek, opowiada mój informator. Do tego polityka wrócę w kolejnym rozdziale książki. W czasie wywiadu modelka zdradziła, że jej ostatnia sesja odbyła się w Maroku, a propozycję pracy i wyjazdu dostała od kogoś na Instagramie. Nie zdradziła natomiast, że w Maroku była też przed laty i to kilkukrotnie. Gospodarzem tych spotkań był książę Maulaj Rashid. Sięgnąłem do protokołów przesłuchań z wrocławskiej prokuratury. Odnalazłem gwiazdę modelingu, która wówczas przyznała. Marzena zaproponowała mi wyjazd do Maroko. Przy 3 wyjeździe też do Rabatu. Na 10 dni leciało z nami około 5 dziewczyn. Stawka była inna. $200 za imprezy plus 200 za uprawianie seksu. Wszystkie dziewczyny wiedziały, o co chodzi. Za ten wyjazd dostałam około $1400. Modelka, miłośniczka sztuki i prostytutka zdradziła też prokuratorce, że kiedyś wysłała SMS-a do Emilii P. z informacją, że ma blondynkę, która chciałaby jeździć na podobne spotkania. Zapewniała, że koleżanka sama ją o to prosiła i że zdarzyło się to jeden, jedyny raz. W omawianym wywiadzie mentorka kultury przyznaje, że w pracy modelki nie wszystko jest kolorowe. Jak mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. I w tym przypadku trudno podejrzewać ją o kłamstwo. Występowałyśmy w kreacjach za nawet 100 tysięcy, a śpimy na przykład w piętrowych łóżkach, gdzie warunki są totalnie spartańskie. Nie wszystko wygląda tak jak z wierzchu. Nie wszystko złoto, co się świeci. Czasami wiąże się to z jakimś poświęceniem i nie jest to tak kolorowe jak na obrazku, opowiada. Bardziej szczera i wylewna jest w prokuraturze. Potwierdzają to akna. Mieszkałyśmy w domu z pokojówką i obsługą. Spotykałyśmy się z Arabami. Ja tam jeden raz uprawiałam seks, zeznawała. Oczywiście nie ma pewności, czy w wywiadzie propagatorka kultury i sztuki opowiada o tym samym wyjeździe, co w prokuraturze. Ale jak oglądałem te rozmowy i jednocześnie studiowałem akta, to wszystko się tak jakoś składało do kupy.